pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Synoptycy ostrzegają, w najbliższy już weekend przyjdzie znaczne oziębienie, a w Tatrach i na Suwalszczyźnie spodziewane są nawet opady śniegu. To już ostateczny sygnał, że czas wyjąć z szafy ciepłe kurtki i czapki oraz rozpocząć sezon grzewczy. Na szczęście o cieple w naszych mieszkaniach nie decydują już wojewodowie, a to administratorzy budynków ustalają z ciepłownikami, ile ciepła dotrze do bloków. Jednak sezon grzewczy to powrót do starych już w tym okresie kłopotów, do zanieczyszczonego powietrza. W wielu miejscach do smogu, do narażania się na substancje, które mają udowodnione działanie rakotwórcze. Czas chłodów to też powrót cichego, ale niebywale skutecznego zabójcy, jakim jest czad. Jak przygotować się do sezonu grzewczego? Co zdaniem strażaków winniśmy sprawdzić, by nie narażać się na śmiertelne niebezpieczeństwo? W jakie i gdzie urządzenie grzewcze warto się zaopatrzyć? Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie o wymianę starych pieców na urządzenia grzewcze nowej generacji. Ile to kosztuje i czy można szukać na to finansowego wsparcia? Naszymi gośćmi są dzisiaj pan dyrektor Grzegorz Boroń z Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Witamy pięknie.
Dzień dobry.
A w Toruniu starszy kapitan Arkadiusz Piętak, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Witamy panie kapitanie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I chciałbym panom i państwu na początek zaproponować, byśmy wysłuchali rozmowy z panem Jackiem Goszczyńskim z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o jakości powietrza w naszym regionie. Pan Jacek Goszczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy najlepiej wie, czym oddychamy na co dzień. Czy możemy powiedzieć, że mamy różnego rodzaju powietrze? To letnie i to zimowe?
Oczywiście, że tak. Zasadnicza różnica jest w jakości powietrza w sezonie grzewczym, czyli od października do marca, do kwietnia. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku okresu letniego. W okresie grzewczym mamy do czynienia nagminnie, nie tylko na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale również na terenie całej Polski, z przekroczeniami wartości normatywnych dla dwóch zanieczyszczeń, dla pyłu PM10 i dla benzolwapirenu.
Co to jest ten pył?
To jest drobna frakcja pyłu o wielkości ziaren poniżej 10 mikrometrów, która na szczęście część z tych emitowanych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu zatrzymuje się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Natomiast część niestety wnika do naszego organizmu, powodując określone negatywne reakcje. Na temat benzolwapiren, to jest substancja z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, która jest zaabsorbowana na powierzchni tego pyłu i ma udowodnione oddziaływanie kancerogenne
i rakotwórcze,
tak, oczywiście.
Mamy zatem w powietrzu substancje niebezpieczne w sezonie grzewczym. Sami je sobie w to powietrze wtłaczamy?
Naturalnie. Część ze związków znajdujących się w powietrzu pochodzi z emisji naturalnych, a więc z tego, co wiatr unosi z powierzchni ziemi. Drobne pyły. A więc to, co dostaje się do powietrza atmosferycznego w związku z na przykład z pożarami lasów. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. Dostaje się również pyły do powietrza atmosferycznego w związku z działalnością wulkaniczną. No ale to, co jest najbardziej niebezpieczne, to niestety jest nasz wyrób własny. Są to zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego i one są najbardziej niebezpieczne, dlatego że są w bezpośredniej sąsiedztwie naszych płuc, naszych nosów.
Bardzo często zdarza mi się, a mieszkam na wsi, że nagle w tym powietrzu wyczuwam taki słodkawy zapach i wtedy wszyscy naokoło mówią, znowu ktoś pali śmieć.
No tak. Jest ten niemiły zwyczaj w Polsce jeszcze, że część naszych sąsiadów gromadzi sobie przez okres letni śmieci, które można teoretycznie spalić i w przypadku niewielkiego spadku temperatur te śmieci idą w pierwszym rzędzie do pieca w ramach tak zwanych oszczędności. No być może to są oszczędności jakieś finansowe, na pewno nie na zdrowiu, dlatego że śmieci te zawierają przede wszystkim w swoim składzie tworzywa tworzywa sztuczne. Tworzywa sztuczne w niskich temperaturach są jednym ze źródeł dioksyn i furanów, a więc najbardziej niebezpiecznych, najbardziej toksycznych związków, jakie tylko, że tak powiem, można sobie wymyśleć.
Przekładając to na ludzki, po prostu to ta plastikowa butelka po płynach.
Tak, to jest wszystko, co jest związane z PCV. To, co w swoim składzie ma związki chloru, one w niskiej temperaturze spalania, a w piecach domowych taką temperaturę niską niestety mamy, ulega przemianom chemicznym, które w efekcie prowadzi do powstania tych dwóch związków między innymi.
Wy jesteście inspektoratem ochrony środowiska, czyli taką policją środowiskową. Jak reagować w takiej sytuacji, kiedy na przykład wiemy, że ktoś czyni to w sposób regularny?
Te kompetencje są w sposób wyraźny rozdzielone. My jako instytucja rządowa zajmujemy się podmiotami mającymi czy wprowadzającymi zanieczyszczenie do środowiska, ale podmiotami gospodarczymi. Nie zajmujemy się przysłowiowym Janem Kowalskim. Te kompetencje zostały w Prawie Ochrony Środowiska scedowane na prezydentów, wójtów, burmistrzów, którzy za pomocą Straży Miejskiej mogą podejmować określone działania. Tutaj, jeżeli chodzi o te spalanie śmieci, bo to jest najbardziej bulwersujące mieszkańców naszych miast i mniejszych jednostek osiedleńczych, to przede wszystkim wykorzystując ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. To jest pierwszy krok, który może zdyscyplinować tego rodzaju działania. Natomiast ponad wszelką wątpliwość nie są tutaj takie działania, które gdzieś tam w Polsce słychać o nich, że są wprowadzane, na przykład jak analiza dymu, czy analiza dymów na przykład za pomocą dronu, czy analiza popiołów w palenisku. Nie ma na to przepisów prawnych, które w sposób jednoznaczny organom kontrolującym pozwoliłyby powiedzieć: tak, proszę pana, pan zachowuje się w sposób niewłaściwy.
Skandaliczny, bo to już nawet nie bulwersujący, bo truje nas wszystkich. Ale bulwersującym jest na pewno fakt, że jesteśmy chyba jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nadal pozwala na używanie tak zwanych KUS, czyli tych pieców śmieciowych. Można tam wrzucić dosłownie wszystko.
Ale to już się zmienia. Dzięki temu, że we wrześniu wyszła nowa ustawa regulująca przepisy dotyczące właśnie tych kotłów służących do ogrzewania domostw, które w sposób jednoznaczny regulują, to są tak zwane kotły piątej generacji i one w sposób jednoznaczny certyfikują tego rodzaju urządzenia i myślę, że w ciągu najbliższych lat nastąpi przełamanie, że jednak zostaną te najgorsze tak zwane kopciuchy wycofane z użytku na korzyść jednak tych pieców nowej generacji, gdzie pomimo, że jest spalany węgiel czy paliwa kopalne, nie ma emisji zanieczyszczeń w takim stopniu, jakie w tej chwili obserwujemy.
Wy oczywiście jako Inspektorat Ochrony Środowiska macie mapę województwa kujawsko-pomorskiego z dokładnie wyznaczonymi punktami. Ja domyślam się, że duże miasta, czyli Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Brodnica, to są właśnie te miejsca, gdzie te zanieczyszczenia są największe, ale no, myślę, że powietrze nie zna granic i to, co wychodzi od nas, idzie do sąsiadów, a to, co od sąsiadów, idzie do nas.
Ależ oczywiście, mamy szereg takich symulacji pokazujących, jak wygląda napływ tak zwany transgraniczny, ale transgraniczny rozumiany tutaj z sąsiednich województw, ale to, o czym pan wspomniał, o dużych miastach. Tak, oczywiście to jest problem, bo dotyczy największej populacji mieszkańców. Natomiast ten problem jest generowany również w mniejszych jednostkach osiedleńczych. Lipno, Radziejów, Grudziądz, Koronowo, to wcale nie znaczy, że mniejsze miasta mają mniejszy problem. Ten problem jest taki sam. Jest w wielu miejscach uzależniony również od zamożności mieszkańców, bowiem ten problem spalania śmieci no niestety jest ściśle związany z funduszami, które mieszkańcy naszego regionu dysponują na opalanie swoich domostw.
No, wystarczy spojrzeć nawet na podbydgoskie Białe Błota. To 10-tysięczna społeczność i kiedy zimą wjeżdża się do tego miasteczka, bo trudno to nazwać wsią, to po prostu ten pył widać w powietrzu. To, ta zawiesina to nie jest mgła, to jest to, co z pieców.
Miałem wątpliwą przyjemność w zeszłym roku w październiku, wracając z Poznania, wjechać w smog, w prawdziwy londyński smog właśnie w Białych Błotach. Rzeczywiście widoczność spadła do 2-3 metrów przed samochodem i to nie było związane z jesiennymi mgłami, tylko z dymami snującymi wylatujących się z kominów. No niestety nasz rejon ma również tę niekorzystną właściwość, że ukształtowanie terenu i fronty klimatyczne, które napływają, powodują w okresie jesiennym, zimowym stagnację mas powietrza. No i to jest również przyczynek, taka recepta na powstanie smogu. Ale to, o czym pan wspomniał, te białe błota, to ewidentny przykład, że indywidualne paleniska domowe, czy indywidualny sposób ogrzewania nie jest sposobem na rozwiązanie tego problemu związanego z zanieczyszczeniem powietrza.
Tu musi być kotłownia.
Tak, centralne sieci ciepłownicze to jest remedium, szczególnie w dużych miastach, ale również w tych satelitarnych osiedlach, to jest remedium na to, żeby jakość powietrza, którym oddychamy, odległa zdecydowanej poprawie.
Mieszkańcy Krakowa bardzo cierpią z powodu smogu i rozpoczęli twardą walkę z tymi, którzy ten smog produkują. Bydgoszcz jest też dość specyficznym miastem położonym w dolinie, kiedy w momencie, kiedy przez kilka dni nie ma silnego wiatru, wjeżdżamy choćby od Placu Poznańskiego, to po prostu widać te zawiesiny nad miastem.
Bo w Bydgoszczy bardzo często w okresie wyżów takich zimowych, z reguły na przełomie marca, czasami zdarza się, że również w lutym, mamy do czynienia z inwersją termiczną, czyli z odwróceniem układu temperatur powietrza w jej pionowym profilu. Zamiast powietrze ochładzać się w miarę wzrostu wysokości, pozostaje ciepłe. To powoduje, że wszystkie dymy emitowane, zwłaszcza z niskich emitorów, z niskich kominów, zaczynają kumulować się w warstwie przyziemnej i to zmętnienie atmosfery, które obserwujemy, to, o czym pan wspomniał przed chwilą, to jest właśnie przykład inwersji termicznej. Oczywiście do tego niska temperatura, bezwietrzna pogoda i to jest gotowa sytuacja smogowa.
I dusimy się, po prostu dusimy. Dojdziemy do takiego momentu, jak Japończycy, będziemy chodzili w maskach po ulicy?
Wydaje mi się, że chyba zawczasu udało się zreflektować i ten ruch społeczny, o który pan wspomniał, wywiera potężną presję na decydentów i te działania, które zostały podjęte, chociażby w Krakowie, ale również w Bydgoszczy, to ponad wszelką wątpliwość zmierza jednak w kierunku, że ten czarny scenariusz, o którym pan wspomniał, czyli chodzenie w maskach, chyba nam jednak nie grozi.
I oby tak się stało. Przed sezonem grzewczym warto zastanowić się, co palimy, czym palimy i w jaki sposób trujemy nie sąsiadów, trujemy także samego siebie.
Tak jest.
Dziękuję pięknie. Naszym gościem był pan Jacek Goszczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Polskie Radio PIK.
No to myślę, że trochę państwa przestraszyliśmy tym, czym oddychamy w sezonie grzewczym. Ja chciałem zapytać naszych gości, czy podzielacie panowie optymizm pana Jacka Goszczyńskiego, że uda nam się nie doprowadzić do takich sytuacji, że będziemy w maseczkach chodzili zimą, bo to powietrze będzie już tak skażone.
Bardzo byśmy tego chcieli, żeby podzielić optymizm, jednak do optymizmu jest daleko. Skala problemu jest duża. W Bydgoszczy w 2015 roku przeprowadziliśmy inwentaryzację pieców, spis z natury, wyszli do miasta ankieterzy.
Mieszkanie po mieszkaniu?
Mieszkanie po mieszkaniu, tam gdzie piece występują, tam gdzie występuje nie tylko sieć ciepłownicza i zinwentaryzowaliśmy ponad 23 tysiące urządzeń grzewczych, w których spalamy w ciągu roku ponad 64 tysiące ton paliw.
64 tysiące?
Tysiące ton. Więc możemy sobie wyobrazić, że jeżeli większość tych pieców działa w starej technologii, spala w niskiej temperaturze z wysoką emisją, to dużą część z tych 64 tysięcy ton mamy w powietrzu potem i tym oddychamy. To są części mineralne, zanieczyszczenia gazowe. To, co mierzymy, zawartość pyłu zawieszonego, PM10, PM2,5, to są jeszcze drobniejsze frakcje, które są być może jeszcze groźniej działające na organizm człowieka. Potem będziemy wdychać. Zanieczyszczenia gazowe również nie pozostają bez wpływu na organizm ludzki. Te reszty ze spalania części węglowodorów i tak dalej stwarzają dosyć duże ryzyko. Także problem do ogarnięcia przez miasta jest bardzo duży.
Panie kapitanie, a pana zdanie?
Moim zdaniem potrzebujemy do tego odpowiedzialnego i świadomego społeczeństwa. Dlatego na pewno kampanie społeczne i informowanie ludzi o tym, w jaki sposób palić mądrze, mogą spowodować to, że nie będziemy musieli chodzić w maseczkach. I wierzę w to, że nasze społeczeństwo jest odpowiedzialne i będzie świadome.
345 50 90 to numer do naszego studia. 345 50 90 kierunkowy 52. Gdyby Państwo zechcieli wziąć udział w naszej dyskusji, w naszej rozmowie, to bardzo proszę. Swego czasu, kiedy jeszcze istniał w Bydgoszczy zakład Famor w wieżowcu na ostatnim piętrze, spojrzałem kiedyś zimą na osiedle Bocianowo, na dzielnicę Bocianowo i zobaczyłem, że tam jest kominek przy kominku i to wszystko no, opada na tę dzielnicę. To cała tablica Mendelejewa, panie dyrektorze.
No, obserwacje pana redaktora potwierdzają wyniki tej naszej inwentaryzacji, o której wspominałem, bo właśnie dzielnica Bocianowo jest najbardziej zanieczyszczona, biorąc pod uwagę gęstość emisji, to znaczy ilość emitorów, ilość kominów, ilość piecy na kilometr kwadratowy. Tutaj oprócz Bocianowa jeszcze mamy koncentrację tego zanieczyszczenia w Śródmieściu, na Wilczaku, na Okolu, też na osiedlu Miedzyń, tak, Jarysz, Federowo.
Więc czyli tam, gdzie stara substancja miejska i tam, gdzie i domki jednorodzinne.
Domy jednorodzinne, tak. Tam się to grupuje z tym, że ta emisja jednak bardziej koncentruje się w starej substancji miejskiej, tutaj w Śródmieściu, dlatego że jeżeli mamy kamienice i mieszkania ogrzewane indywidualnie, nawet każdy pokój jest ogrzewany starym kaflowym piecem oddzielnie, no to tej emisji, jeżeli chodzi o gęstość, mamy jeszcze więcej.
I do tego jesteśmy krajem, w którym wolno palić tym, co jest odpadem pokopalnianym, bo jakość tego, co wrzucamy do tych pieców, no, pozostawia wiele, wiele do życzenia i Unia Europejska zaczyna już nas gonić za to.
No to też jest pewien problem. Jakość paliw z tym, że no, to, co mówił Jacek Goszczyński, oddolna inicjatywa powoduje działania na samym szczycie władzy. Więc wprowadzenie regulacji co do pieców wprowadzanych do obrotu, co do jakości paliw jest niezmiernie istotne, dlatego że tutaj samorządy choćby się mocno starały, dawały mnóstwo pieniędzy na kampanie informacyjne, na wymianę pieców, ja o tym powiem za chwilkę, niestety nie są w stanie bez takich uregulowań na szczeblu rządowym wiele zrobić.
Mamy 23 tysiące pieców i innych urządzeń grzewczych w Bydgoszczy. Domyślam się, że to jest problem każdego większego skupiska ludzi. Panie kapitanie, jak to wygląda z punktu widzenia strażaków? To są urządzenia przestarzałe, to są urządzenia bardzo często no, takie trochę na słowo honoru złożone.
Różnie to bywa, są to urządzenia przestarzałe, są to urządzenia nowe, szanowni państwo, ale wszystkie urządzenia są dla nas zagrożeniem, kiedy nie poddajemy ich okresowej konserwacji. Nasze przewody wentylacyjne nie są sprawdzane przez kominiarzy. Artykuł 62 prawa budowlanego mówi o tym i nakłada nas obowiązek, abyśmy sprawdzali raz do roku przewody wentylacyjne. Co najmniej raz na 6 miesięcy sprawdzali przewody odpalenisk opalanych paliw gazowym i płynnym i przewody odpalenisk opalanych paliwem stałym co 3 miesiące. Z czym to jest związane? Podczas niepełnego spalania powstaje czad, tak zwany cichy zabójca.
No, mówiłem o tym. Przepraszam, że przerywam, bo chyba mamy słuchacza na antenie. Halo, halo.
A no, panie, co to jest za telefon? Ja mam go w aucie, chcę się dodzwonić do waszego radia. I mnie mówią, że nie teraz. Co to na później jest nieczynne, to radio, ten telefon.
Ten telefon jest telefonem dla słuchaczy, do dyskusji na temat, który zostaje w studiu wywołany. Drogi panie, proszę bardzo, panie kapitanie, niech pan kontynuuje. Cichy zabójca, tak my to nazywamy. Jak się przed nim chronić? Co należy zrobić? Bo to, że musimy wezwać przed sezonem grzewczym kominiarza, to jest nawet uwarunkowane prawnie.
Tak jak już wspominałem, artykuł 62 prawa budowlanego nakłada na nas ten obowiązek, ale też świadomość, szanowni państwo, tego, że niesprawne piecyk gazowy, niesprawny kominek, niesprawne przewody wentylacyjne, nawet zanieczyszczone, mogą powodować zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. W zeszłym roku, w zeszłym sezonie grzewczym, czyli od 1 września 2016 roku do 31 marca 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego strażacy interweniowali 199 razy, gdzie wykryli swoimi urządzeniami pomiarowymi tlenek węgla. W wyniku tych wszystkich zdarzeń i interwencji 7 osób poniosło śmierć, a 145 osób zostało rannych.
Podtrutych państwo, po prostu, tak?
Podtrutych. Oczywiście. Potrucie jest w różnej skali, w zależności od tego, na jak długo zostaliśmy wystawieni na działanie tlenku węgla i jakie stężenie tego tlenku węgla było w powietrzu. Jest też takie stężenie, które po kilku wdechach może spowodować, że możemy zginąć, a małe stężenie tlenku węgla może wywołać u nas lekki ból głowy, odruchy wymiotne, możemy zasłabnąć, więc musimy kontrolować. Jeżeli nagle wszystkim domownikom zaczyna być niedobrze, jeżeli zaczyna nas boleć głowa i mamy jakiś piecyk gazowy, mamy kominek, w mieszkaniu lub w budynku mieszkalnym, musimy być świadomi tego, że może być to problem związany z tlenkiem węgla, na przykład z nieszczelną instalacją lub zanieczyszczonym przewodem wentylacyjnym. Bardzo często ludzie w sezonie grzewczym zasłaniają kratki wentylacyjne po to, żeby tak zwane ciepło nie uciekało, żebyśmy mieli cieplej, żeby nam nie zabiegało.
Ma to jakiś sens?
Żadnego sensu to nie ma. Może troszeczkę cieplej będzie w domu, ale prawidłowy obieg właśnie tego powietrza powoduje, iż jesteśmy bezpieczni i może nie dochodzić do powstania właśnie tlenku węgla i żeby ten tlenek węgla nie będzie utrzymał się w naszych pomieszczeniach.
Ja wiem, że strażacy zawsze pokazują przed sezonem grzewczym takie urządzenia, które mogą być alarmowymi w przypadku, bo my mówimy o czadzie, czyli o tlenku węgla, o czymś, czego w żaden sposób nie da się ani zobaczyć, ani wywąchać.
Czad jest gazem niewyczuwalnym przez zmysły człowieka. Jest bezwonny, bezwarny i pozbawiony smaku. Blokuje on dostęp do organizmu, do tlenu do organizmu. Jak to wygląda? Czad, tlenek węgla po prostu dużo silniej i dużo szybciej wiąże się z krwią niż tlen. I przy długotrwałym kontakcie powoduje on śmierć poprzez uduszenie.
7 osób w ubiegłym sezonie.
Na terenie tylko naszego województwa, jeżeli chodzi o ubiegły sezon na terenie naszego kraju, mieliśmy 4502 zdarzenia z tlenkiem węgla. Rannych było 2838 osób i 61 osób poniosło śmierć, więc są to zatrważające liczby. Mimo wszystkich kampanii społecznych, mimo informowania ludzi o urządzeniach, które kosztują kilkadziesiąt złotych, a mogą uratować nasze zdrowie, życie i życie naszych bliskich. Czy życie naszych dzieci jest warte kilkadziesiąt złotych? Odpowiedź musimy sobie sami.
Oczywista,
Na czym polega zasada działania czujniku tlenku węgla? Czujnik tlenku węgla jest to bardzo małe urządzenie wielkości, powiedzmy, telefonu komórkowego, tylko troszkę grubszy jest niż telefon komórkowy, takie urządzenie. I to urządzenie wykrywa minimalne, a czasami nadal bezpieczne dla życia stężenie tlenku węgla, czyli czadu. I natychmiast to sygnalizuje poprzez głośny alarm dźwiękowy i migoczącą diodę, więc również świetnie. Dzięki temu mamy czas na to, by zareagować. Mamy czas,
zareagować,
by wyjść,
czyli
z pomieszczenia.
Otworzyć okna, tak?
Otworzyć okna, wyjść z pomieszczenia, zaalarmować straż pożarną. Straż pożarna przyjedzie, sprawdzi specjalnymi urządzeniami, czy mamy problem z tlenkiem węgla. Jeżeli tak, to da odpowiednie zalecenia. Wówczas należy wezwać kominiarza, aby usunął zagrożenie.
Przepraszam, panie kapitanie, może... znowu ktoś próbuje się do nas dodzwonić. Mam nadzieję, że w sprawie, o której rozmawiamy. Halo, halo.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Słucham tutaj tego radia, słucham wypowiedzi wszystkich panów, którzy są odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, za trucia dwutlenkiem węgla. Ja panu powiem, 16 uruchomiłem nową instalację, piec piątej generacji, całą instalację w miedzi, proszę pana, i pytałem się, czy będę mógł liczyć na jakąkolwiek dotację. Żadnej dotacji nie ma. skierowano mnie do banku, do BOŚ-a.
Banku Ochrony Środowiska, tak?
Banku Ochrony Środowiska, gdzie no, muszę płacić jeszcze, proszę pana, dodatkowo odsetek. Tam jeden z panów się wypowiadał, że ludzie kupują piece kozy i inne takie rzeczy. Ja się wcale nie dziwię. Nasze społeczeństwo jest takie jeszcze biedne, proszę pana, że nie może pozwolić i dlatego jest to, że tona węgla u nas, polskiego węgla, kosztuje, proszę pana, 1000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel w Stanach Zjednoczonych wydobyty, kosztuje $65 w tona. Proszę sobie to policzyć i proszę uwzględnić to, że ludzie też, Polacy, potrafią myśleć. No niestety, palą tym, co mają i na co ich stać. Gdyby zarabiali, gdyby mieli pieniądze i dobry dostęp do normalnego węgla, a nie jakiegoś spopielonego albo sprowadzanego z Ukrainy czy z Kazachstanu za ciężkie pieniądze, no żeby tona węgla kosztowała 1000 zł, jak pensja, proszę pana, jest podstawowa 2000 zł w tej chwili brutto, to sobie nikt nie pozwoli, no nie, bo tona węgla na miesiąc to praktycznie nie starcza nikomu, mając dom.
Dziękujemy także pięknie za zgłoszenie tych uwag. Dziękuję pięknie panu. No, myślę, że pan Jacek Goszczyński też opowiadał o tym, że to względy finansowe, względy ekonomiczne bardzo często powodują nasze takie, a nie inne zachowanie. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy teraz, nim powiemy o tych pieniądzach na te urządzenia grzewcze, wykorzystali pana kapitana Arkadiusza Piętaka. Powiedział pan o czujnikach tlenku węgla, że to nie wielkie urządzenie, że alarmuje, że dioda świeci. Tylko gdzie to kupić?
Kupić można to w internecie. Kupić to można w marketach sprzedających sprzęt AGD i RTV. Tak jak mówiłem, urządzenie kosztuje od kilkudziesięciu do 150, maksymalnie może 200 zł, w zależności oczywiście od jakości, czy będzie posiadało wyświetlacz LCD, czy nie będzie go posiadało. Powinniśmy kupować urządzenia, które mają certyfikat, aprobatę, że po prostu ktoś się sprawdził w jakiś sposób. I te certyfikowane urządzenia za kilkadziesiąt złotych możemy spokojnie kupić i w internecie, i w sklepach RTV, AGD, które są praktycznie w każdym mieście.
Jak już kupiłem sobie coś takiego, to gdzie ja to instaluję? Ja to instaluję w kuchni, ja to instaluję przy piecu, przy kominku. Gdzie to się zawiesza?
Instalujemy to nie przy samym kominku, a w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek. Zgodnie z instrukcją, która jest przypisana do danego urządzenia. Jeżeli zakupimy takie urządzenie, a mielibyśmy problem, jak je zamontować, co z tym dalej zrobić, dzwonimy do straży pożarnej. Tak. Oczywiście. I strażacy na terenie naszego województwa w zeszłym roku Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydał polecenie, aby w każdej komendzie miejskiej i powiatowej był oddelegowany jeden strażak, który będzie informował i będzie udzielał porad ludziom, którzy mają problem z zainstalowaniem tego typu urządzeń. My jesteśmy otwarci, my chcemy pomagać. Jeżeli ktokolwiek miałby problem z zamontowaniem czujki tlenku węgla, śmiało może zadzwonić do straży pożarnej. My pomocy nie odmówimy, tylko wskażemy, w jaki sposób tą czujkę zamontować, gdzie ją zamontować, pomożemy.
Możecie państwo z tej deklaracji strażaków skorzystać? Mamy kolejnego słuchacza. Halo, halo.
Halo.
Dzień dobry, słuchaczka.
Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie właśnie poprzednika, który tak mówił, że nie stać nikogo i tak dalej. Uważam, że nie bardzo tak jest, bo ponieważ przy ulicy Chłodnej, mieszkam w bloku przy ulicy Chłodnej, proszę pana, nie jest możliwe otworzyć wieczorem okno, żeby sobie wywietrzyć w mieszkaniu. Tak, taki jest dym, ale to nie, to są właśnie z tych willi, z tych
domków
przy ulicy
Chłodnej. Tak, myśmy mówili o tym.
To nie jest, że ludzi biednych nie stać, bo uważam, że ludzie, których stać na takie mieszkania, powinni mieć już piece odpowiednie, a nie truć po prostu resztę mieszkańców. To jest niesamowite. No nie idzie otworzyć okien. Jeżeli tylko się robi ciemno, tak jest wszystko spalane folią, tak śmierdzi plastikiem. No niesamowite.
To, o czym żeśmy przed chwilą mówili. Dziękuję pani za te spostrzeżenia. Panie dyrektorze, nie stać nas, czy stać nas na to, żeby wymienić stare piece? Wiem, że są specjalne fundusze unijne i że miasta w tej chwili, prezydenci tych miast zaczynają szukać
rozwiązania tego, jak pan powiedział, gigantycznego w tej chwili problemu?
Problem jest wielki i tutaj zanim ja przejdę do pieniędzy i przedstawię to, co udało się wygospodarować w Bydgoszczy, to też chciałbym nawiązać do tego telefonu pani, która dzwoniła przed momentem, bo faktycznie w mojej opinii też to nawet czasem nie jest kwestia pieniędzy, tylko pewnych przyzwyczajeń i takiej idiotycznej tradycji.
Złych nawyków.
Zawsze robiliśmy w ten sposób, że właśnie ten odpad nagromadzony w sezonie, kiedy nie ogrzewamy, w tych okresach przejściowych, czyli powiedzmy jak należy już w domu przepalać, ale nie do końca
takie dogrzewanie.
Stale dogrzewanie, no to przepuszczamy to wszystko przez piec i przez komin.
Nie wydaje nam się, że to znika, to nie znika.
To nie znika, to się kumuluje i to się kumuluje w naszych organizmach i to jest duży problem. Więc tutaj też jest wielka rola po stronie administracji, rola edukacyjna. My musimy cały czas o tym mówić. Dziękuję za podjęcie tego tematu w radiu, bo no, to jest też dosyć duże oddziaływanie. My obecnie rozpoczynamy dość dużą kampanię informacyjną, edukacyjną. Mieliśmy taki program Kawka 2, z którego udało się pozyskać środki z Narodowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie planujemy oprócz takiej wrzawy medialnej na poziomie miasta dotrzeć do osiedli i przeprowadzić działania takie informacyjne proste. To znaczy nawet jeżeli mamy taki stary piec, taki stary kopciuch, to też rodzaj spalania paliwa w tym piecu może nieco pomóc. To nie zredukuje całkowicie emisji z tego pieca, ale nasze zachowania też mogą wpłynąć na to, ile tego dymu, ile tego pyłu do powietrza.
Ile tych niebezpiecznych substancji powietrza pójdzie.
Pójdzie, jeżeli mówimy o pieniądzach.
Momencik, do pieniędzy dojdziemy. Dajmy głos słuchaczom. Halo, halo.
Dzień dobry panom.
Kłaniam się.
Cały słuchacz Grzegorz. Tak się przysłuchuję państwa tutaj audycji. Proszę panów, ja byłem pewnego czasu, budowałem dom, w ten sposób, nie tak dawno, dwa lata temu. I też wystąpiłem z takim, byłem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o tak zwane dofinansowanie, ponieważ są takie kredyty.
Do takiego ekoogrzewania, tak?
Oczywiście, no to proszę panów, mi zaproponowali gdzieś ze 150 tysięcy, a nawet więcej. Ja nie chciałem tak dużo, ale to jest tak obwarowane, że ja musiał wziąć od nich rzeczoznawców na dany steropian, na dane wykonanie ocieplenia. Duża część tych pieniędzy by musiał oczywiście zapłacić rzeczoznawcom, którzy przychodzą coś badać, które już było przebadane, ponieważ to ma polskie normy, chociażby czy suporex, czy steropian. Przecież to ma polskie normy, ile to ma, czy wełna, obojętnie. No i zrezygnowałem niestety. No i tak to się ma z naszą ochroną środowiska.
Bardzo dziękuję za zasygnalizowanie tego problemu. Pójdziemy tym tropem, bo to naprawdę warto przyjrzeć się temu bliżej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. No i wracamy do pieniędzy. Jak państwo słyszą z rozmów z naszymi słuchaczami, pieniądze grają tutaj bardzo istotną rolę.
Grają bardzo istotną rolę, wszyscy o tym wiemy. No w przypadku budowy nowego domu, faktycznie tutaj decyzje zapadają na szczeblu rządowym. Mamy środki Narodowego Funduszu, mamy wojewódzkie fundusze, mamy Bank Ochrony Środowiska, który takie ekologiczne inwestycje finansuje. Z tego, co ja wiem, w każdym wojewódzkim funduszu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, no u nas ten fundusz mieści się w Toruniu, są doradcy energetyczni, którzy mają czas właśnie dla indywidualnych inwestorów świadczą usługi za darmo. No oczywiście być może, jeżeli tam trzeba dodatkową dokumentację przygotować, to ten doradca już tego nie zrobi, ale na pewno wskaże drogę i pomoże się tutaj odnaleźć temu inwestorowi. Gminy robią tyle, ile mogą na swoim poziomie. My takie działania pomagające podjąć decyzję o wymianie pieca prowadzimy od 2006 roku, przeznaczając środki rokrocznie w budżecie zgodnie z uchwałą Rady Miasta na wspomaganie tych działań. Warunków jest kilka, to znaczy procedura nie jest tak skomplikowana jak w Toruniu i w momencie, kiedy ktokolwiek wykazuje zainteresowanie, nie wie do końca jak to zrobić, nie wystarczy informacja na stronie internetowej czy informacja prasowa, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, proszę o kontakt z Sekretariatem Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta. My na pewno doradzimy, pomożemy, umówimy się na rozmowę, pomożemy wypełnić wniosek. Ale...
No właśnie.
Ale na co można liczyć? Można liczyć na środki w wysokości do 3000 zł na wymianę starego pieca. Warunkiem jest to, że ten stary piec musimy w domu posiadać i on musi być jedynym źródłem ogrzewania. Nie można mieć na przykład ogrzewania gazowego plus jakiś stary piec, na wymianę którego chcemy pozyskać środki. Tutaj chodzi o to, że te środki one stymulują, motywują do podjęcia takiej pozytywnej decyzji. Ja przestaję emitować zanieczyszczenia, kopcić starym piecem, przełączam się do sieci ciepłowniczej, podłączam instalację gazową i działam zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
Na co te 3000 zł starczą?
Ja wiem i wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to jest pewna kropla w morzu potrzeb. Tak? W momencie, kiedy się doprowadza do remontu instalacji grzewczej, to te pieniądze są o wiele większe. Można wydać kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale te 3000 złotych, one czasem mogą przeważyć i pomóc w podjęciu decyzji. Tych potrzeb jest dużo. My wydajemy na przykład w tym roku około 750 tysięcy na te dotacje. Jak się to podzieli przez tę kwotę 3000 złotych, to wyjdą nam setki urządzeń, które w ciągu roku wymieniamy. Do tej pory...
I to nie trzeba czekać teraz na październik, listopad, to można robić całorocznie.
Nie, to przyjmujemy bez przerwy przez cały rok. Staramy się, żeby tych środków nie brakowało i od tego 2006 roku przez ponad 10 lat jeszcze nam nie zabrakło tych pieniędzy. Zgodnie z wolą radnych Rady Miasta, jeżeli dochodzimy do granicy, środki na dany rok się kończą, wprowadzamy poprawki do budżetu i nie przerywamy tego finansowania.
A zatem jest taka możliwość, by pójść do Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i sięgnąć do kieszeni właśnie czyjej? Miasta, budżetu miasta, czy budżetu Unii Europejskiej, czy budżetu państwa?
Nie ma środków z budżetu Unii Europejskiej. To, o czym mówię, to jest budżet gminy, czyli budżet nas wszystkich, podatników mieszkających na terenie Bydgoszczy. Idzie to z budżetu miasta.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, przysłuchuję się państwa rozmowie i ja mam taką swoją uwagę na temat właśnie tej niskiej emisji spalin. Mówi pan, ja mieszkam też na osiedlu domków jednorodzinnych. Co prawda osobiście nie palę gazem, upalam, ale mam inne uwagi. Nikt nie powie właściwie prawdy, jak to jest, skąd biorę się ten zimny dym. Zimny dym się, proszę panie redaktorze, uważam, jestem pewien, że bierze się z tego, że od momentu jak wprowadzono dmuchawy, które pozakładane są do staroemisyjnych pieców, one są powodem niskiej emisji spalin. Dlaczego? Dlatego, że dmuchawa wydmuchuje ten zimny, niegorący jeszcze dym, który kiedyś bez dmuchawy nagrzewał komin, szedł prosto do góry. W tej chwili ten dym jest wypychany na siłę przez dmuchawę na zewnątrz budynku i on natychmiast opada na dół. Nawet do tego stopnia, że on potrafi trafić do okna budynku, który rozpalił w piecu.
Tak, w budynku, który ogrzewa.
Oczywiście. I stąd się największe nasilenie tych dymów, to jest w momencie rozpalania piecu. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje. Przecież to są dymy, które idą natychmiast na dół. To jest powód wprowadzania nowych pieców wyposażonych w dmuchawy elektryczne i w czujniki. Wie pan co, ja rozumiem, ale nikt tego nie patrzy, bo to jest taki trend.
Zaraz
dowiemy
się od naszych specjalistów, którzy są dzisiaj z nami tutaj w studio.
Ten problem jest pewnie bardziej złożony niż możemy to w tej chwili zdiagnozować. Mówimy o spalaniu tradycyjnym, czyli w piecu tradycyjnym, spalaniu w niskiej temperaturze, my niestety nie osiągniemy takiego spalania zupełnego jak w kotłach przemysłowych, gdzie mamy o kilkaset stopni wyższą temperaturę spalania tych paliw węgla.
A do tego jeszcze różnego rodzaju filtry i czujniki, no, wyłapywacze.
I powiedzmy, że dbamy o jakość paliw, tak? Dlatego łatwiej nam kontrolować emisje ze źródeł przemysłowych, z kotłowni komunalnych chociażby. W ogóle nie kontrolujemy emisji indywidualnej, spalenisk domowych.
Ja się jeszcze tylko zastanawiam, co zrobić w sytuacji, kiedy no, widzimy, że ktoś ewidentnie nas truje w okolicy, bo to bardzo często też taki przykład z tych osiedli domków jednorodzinnych, że sąsiedzi dobrze wiedzą, kto na czym siedzi i kto czym pali. Czy jest jakaś możliwość interwencji?
No, jest możliwość interwencji, do tego też zapraszamy. Tutaj tak jak w Bydgoszczy, w Toruniu, we wszystkich miastach, gdzie działają straże gminne, strażnicy są uczuleni na problem, zwłaszcza w sezonie grzewczym, przyjmują tego typu interwencje, no mało tego, sami patrolują te osiedla, na których się problem koncentruje.
I jeszcze jeden telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, tak się składa, że jestem mieszkańcem Białych Błot, o których pan mówił przed chwilą.
Tak.
I w tym roku założyłem ogrzewanie właśnie gazowe. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na inną sprawę. Dlaczego nie mówicie, ile trzeba mieć zezwoleń, ile trzeba mieć projektów, żeby takie coś zrobić?
O, jeszcze ja jedna tylko sprawa. Zaraz,
proszę pana,
zaraz
ja
będziemy
panu
o to pytać.
Powiem, tych projektów, któryś z pana rozmówców wymieni, ile trzeba mieć projektów, ile trzeba mieć zezwoleń i ile to kosztuje. Ja na koniec powiem, że piec razem z tymi projektami, zezwoleniami, to mnie kosztowało około 15 tysięcy.
15 tysięcy, a te zezwolenia?
Razem ze zezwoleniami. Piec zapłaciłem 7200 berettę i około 8 tysięcy mi te zezwolenia z gminy, mapki, projekty, przedwykonawczy, powykonawczy, to wszystko jest bardzo potężne koszty.
Oczywiście.
To nie jest, że to nie jest stuwa czy ile. To jest około 7 do 8 tysięcy.
Bardzo dziękujemy za ten telefon. No właśnie, przerost administracji i do tego kosztowny przerost administracji.
No niestety wszyscy musimy podporządkować swoje działania wymogom przepisów prawa. I tutaj przez ten proces budowlany, dlatego że my modernizujemy dom, doprowadzamy do zmiany instalacji, musimy uzyskać pozwolenie na budowę, na przebudowę, wziąć pod uwagę te wymagania, które prawo określa.
Sezon grzewczy za pasem, wymieńmy stare piece, jest taka możliwość, by dofinansowanie uzyskać ze strony miasta. Strażacy deklarują, pomożemy wam instalować czujki. A naszymi gośćmi byli dzisiaj starszy kapitan Arkadiusz Piętak, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i pan dyrektor Grzegorz Boroń z Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta w Bydgoszczy.